Tradycyjny radiowy rejs, proszę Państwa, zaczynamy. No i tak nie możemy się, przyznam, doliczyć. Który to już jest tradycyjny rejs Radia Gdańskie? Kiedyś Pętlą Żuławską, tak one się nazywały. A teraz po raz pierwszy wyruszamy na kanał Elbląski, ale może to wie ten, kto z nami rozpoczynał te rejsy, czyli Zbigniew Ptak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Myślał o tym, żeby Pętla Żuławska zatętniła życiem, no i budował tę całą infrastrukturę, prawda?
No przynajmniej nie szkodziłem, a pomagałem.
Skąd ta skromność, to jest pytanie.
Ale cieszę się, że po wielu, wielu latach Pętla Żuławska zafunkcjonowała. Trwało to prawie 10 lat, zanim pierwszy tradycyjny szpadel został wbity. Natomiast w tej chwili zajmujemy się takim projektem szlaku żeglarskiego, kulturowego szlaku żeglarskiego kanału Elbląskiego, Delty Wisły, Pojezia i Łasko-Ostrudzkiego.
Pętla Żuławska, można powiedzieć, jest już dobrze zagospodarowana.
No, Pętla Żuławska, można powiedzieć, że zagospodarowana jest w sposób podstawowo wystarczający, bo jednak jeszcze jest wiele elementów, które należałoby poprawić. Wszyscy uczymy się. Sami nie mieliśmy takiego doświadczenia na początku. Duże działki były planowane dla poszczególnych inwestycji. Okazało się, że później zablokowaliśmy się sami, bo ponieważ w czasie trwałości projektu nie można było tam posadowić żadnej działalności gospodarczej, a dzisiaj już wiemy, że pod marinę trzeba zaprojektować taką działkę, która jest akurat pod marinę, a obok, żeby mogła powstać gastronomia i wszelkie inne usługi, bo to razem zacznie dopiero wspólnie funkcjonować.
No ale o tyle zaczęło to wszystko funkcjonować, że rzeczywiście na Żuławach pojawiły się łódki.
Tak, rzeczywiście na Żuławach pojawiły się łódki, powstały firmy czarterowe, no i przybyło, można powiedzieć, wiele łódek i wydawało się na początku, że tych miejsc postojowych dla jednostek będzie wystarczająco na wiele, wiele lat, a się tu okazuje, że w ciągu chyba roku czy dwóch w zasadzie nie ma już miejsc postojowych. Popatrzmy w Kątach, w Osłonce, czy w Krynicy Morskiej jeszcze można powiedzieć, że ewentualnie tak, ale w Tolkmicku, w Pasłęce, no po prostu nie ma już.
A firmy czarterowe nie narzekają na wynajem, rozbudowują swoją flotę.
Widocznie firmy nie narzekają, bo gdyby narzekały, to tak jak w działalności gospodarczej, raczej by się, kolokwialnie mówiąc, zwijały, a tutaj widać, że się rozwijają i cały czas widzę, że tych jednostek przybywa naprawdę wiele.
My nawet uśmiechaliśmy się na pokładzie, że to wszystko tak naprawdę najlepiej rozwinęło się w czasie pandemii.
No rzeczywiście.
Trochę taka prawda.
Rzeczywiście w tym momencie ludzie zaczęli uciekać na łono przyrody, a szczególnym takim, powiedziałbym, zainteresowaniem ten rodzaj wypoczynku związany z takim, powiedziałbym, swego rodzaju odosobnieniem, bo na wodzie jednak jest dużo miejsca i takie odosobnienie jednak istnieje.
No ale teraz przedmiotem Pana zainteresowania jest kanał, tak? I ten szlak od Ostródy do Elbląga, a nawet po Iławę.
No więc od długiego czasu, od wielu lat nawet, środowiska wodniackie z obszaru Ostródy i Ławy, Pojezierza Ostródzko-Iławskiego, tak go nazywam, no zgłaszali, monitorowali na różnych spotkaniach, dlaczego nie ma szansy, żeby ich włączyć właśnie w obszar Pętli Żuław, czy nawet poprzez Pętlę Żuław, żeby można płynąć dalej i w świat. To są takie naturalne oczekiwania, że ci z jezior ciągle marzą, żeby się
z Ostródy czy z Iławy rzeczywiście można dopłynąć do Wisły, a potem to już daleki świat.
Oczywiście można.
Do Bydgoszczy na przykład?
Tak, i dzisiaj znam przecież kolegów, którzy nawet pływali do Marsylii z drogami śródlądowymi.
Z Pomorza?
Tak. Kiedy zajmowałem się intensywnie promocją Pętli Żuław i drogi międzynarodowej, drogi E70, to muszę powiedzieć, po takim konferencji promującą tą drogę wodną tutaj do Zalewu Wiślanego drogą E70, która, przypomnę, biegnie od Antwerpii do Kłajpedy, to pojawili się wodniacy ze Szwajcarii, z Niemiec, kilkanaście jednostek przypłynęło i to było dobre, ale też były problemy, bo ponieważ później trochę woda siadła na Noteci, na Warcie i tam, i to by w kanale bydgoskim, to były właśnie problemy z powrotem.
Samą Wisłą też bywa różnie.
No więc tutaj też bywa, ale krótko mówiąc, wracając do początku, rzeczywiście jak ktoś się uparł, to oczywiście płynął z Iławy na Zalew Wiślany, mógł oczywiście rzeką Skarpawą, dopóki nie było kanału żeglugowego, mógł sobie spokojnie popłynąć i do portów gdańskich, wypłynąć na Hel. Oczywiście to było. Ale trzeba powiedzieć też, że ten szlak jednak był szlakiem i ciekawym, i takim niedoinwestowanym, bo jak popatrzymy, wypływając z Iławy, gdzie jest na przykład możliwość pobierania prawidłowego paliwa, to w zasadzie można powiedzieć, następna stacja, gdzie można by tego dokonać, jest w Małdytach, ale to trzeba iść około kilometra i nieść baniaki z benzyną i wtedy w warunkach takich polowych próbować uzupełnić te paliwa, ale to oczywiście nie jest to, co dzisiaj jest jakby wymogiem ochrony środowiska, czyli zresztą nawet po prostu mówiąc, to nawet nie żadna kultura. Nosząc
no tak, bo z Iławy, z Jezioraka spokojnie można przepłynąć do Ostródy, a potem na kanał.
Tak, tak, oczywiście.
W stronę Elbląga.
Tak, oczywiście, ale tak jak mówię, no i gdzie tutaj zatankować paliwo? Dzisiaj jednak te łódki posiadają silniki pomocnicze i w zasadzie taka możliwość, no być może w Elblągu też by się, można zastanowić, można postawić łódkę, ale zatankować nigdzie nie można w żadnej przystani, bo teraz znów trzeba to paliwo dowozić taksówkami, no wieczna kombinacja i to tak się odbywa aż do Gdańska. Paliwa nie zatankujesz w Krynicy Morskiej, w Kątach Rybackich, nigdzie nie zatankujesz paliwa, czy w Pasłęce. To jest powiedzmy jeden problem. Druga sprawa, jak Państwo teraz będziecie płynąć, zwróćcie uwagę, że też nie ma gdzie się, jednak się płynie z dziećmi. Dzisiaj już jest kultura taka, że trzeba się wykąpać i tak dalej. Pytam się, gdzie są tutaj jakieś prysznice, gdzie jest możliwość po prostu przybić i skonsumować obiad, posiłki i tak dalej. Tego nie ma. Choć no,
rzeczywiście nie ma marin, nie ma tej infrastruktury,
nie ma,
prawda?
Nie ma. Sam szlak oczywiście jest atrakcyjny przyrodniczo, to nie ulega wątpliwości. Jednak płynąc, to jednak jest około 150 km i płynąc tym szlakiem, no dzieci jednak patrzą przez pewien czas i się nudzą.
Natomiast są te duże miejscowości. Jest Ostróda, jest Iława, Miłomłyn.
No dobrze pan mówi. Jest Małdyty. Ostróda, Iława to jest miejsce albo docelowe, albo miejsce startu. Ale proszę zobaczyć, gdzie. W Małdytach nie ma przystani przecież, prawda?
Nie ma.
Nie ma i to jest właśnie też jednym z punktów, które chcemy rozpatrywać, zresztą może o tym będzie mowa. Generalnie mówiąc, szlak jest niezwykle atrakcyjny przyrodniczo, ale wokół tego szlaku jest niezwykle atrakcyjne dziedzictwo kulturowe, które w obrębie, powiedzmy tam, w odległości 5 km od szlaków można by zwiedzać, może to jest 6 km.
No tak, dla nas tym magnesem no, są na pewno pochylnie, tak? I dla wszystkich są pochylnie.
No same pochylnie są oczywiście rodzynkiem, ale oprócz pochylni są akwadukty, stare jakby przyczółki różnych urządzeń hydrotechnicznych, jazy, które regulują tą wodę. To nie jest opisane. To dla zwykłego użytkownika przepływa tego nie widzi, ale dzisiaj wodniacy często albo wręcz płyną, ale też się interesują tym właśnie otoczeniem. Co było tu kiedyś, co jest w otoczeniu i tak dalej. Dlatego też na tym szlaku powinny powstać punkty, takie przystanie, w których można spokojnie zatrzymywać, zaserwisować, a też się może coś na przykład zepsuć na jednostce, czy to powiedzmy awaria silnika, no różne rzeczy. Gdzie to naprawić? No w krzakach się tego specjalnie nie naprawi, więc w takich przystaniach jest zawsze możliwość naprawienia. Jest tutaj możliwość wtedy tych podstawowych takich, powiedziałbym, potrzeb sanitarnych, wykąpania się, różnych pobrania wody, czy podładowania akumulatorów. No proszę mi powiedzieć, a gdzie można, płynie pan, panie dyrektor, gdzie pan może podładować akumulator, jeżeli tutaj, kolokwialnie mówiąc, wysiądzie bateria? Nie podładuje pan go nigdzie. No i stoi pan po prostu jednostką, która już jest martwa. Mówiłem już o tym paliwie i mówiłem o wielu innych potrzebach. Natomiast w tych miejscach również może być wypożyczenia rowerów. Można przesiąść się na rowery, pojechać parę kilometrów prawo w lewo, zobaczyć różnego rodzaju są tutaj dworki, jakieś stare kościoły zabytkowe. No tych rzeczy, tych taki dominant jest bardzo dużo. Stąd powstał taki zamysł. I grupa inicjatywna ponad rok temu spotkała się w Elblągu. Byli to koledzy z Pojrzeja Łasko-Ostuckiego, Wody Polskie, przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych pomorskiej i warmińsko-mazurskiej. Spotkaliśmy się wspólnie i podjęliśmy taką inicjatywę, żeby stworzyć taki program właśnie kulturowego szlaku żeglarskiego. I bodajże 8 marca ubiegłego roku tu właśnie w Butyńcu nastąpiło podpisanie takiego listu intencyjnego w tej sprawie. Ten list intencyjny podpisały właśnie wspomniane regionalne organizacje turystyczne, Stowarzyszenie Żuławy, które skupia kilkanaście samorządów, Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego, Politechnika Gdańska, Urząd Morski, Wody Polskie, Muzeum Archeologiczne, więc jest bardzo wielu partnerów, bardzo cennych partnerów i wspólnie próbujemy ten szlak przygotować i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że zdiagnozowany jest cały obszar wokół tego szlaku od Pojezierza Łaskowskiego aż do Gdańska. Cały szlak jest inwentaryzacja zasobów kulturowych, zasobów różnego rodzaju, nawet stałych imprez, które się odbywają w danych, bo to też jest ważne, na przykład, jest tutaj co roku taka i taka, takie wydarzenie, na przykład, jeżeli on jest cykliczne. Poza tym wszelkie zasoby są opisane. Następnym krokiem został powołany zespół roboczy, który cały czas pracuje nad tym programem i ten zespół roboczy wstępnie zakwalifikował, które lokalizacje byłyby jakby w pierwszoplanowym, powinny być pierwszoplanowo, żeby zostały ujęte i to nas też nastąpiło. Tam przeprowadzono tak zwane karty analityczne, które mówią, że okej, jest tutaj piękny teren, ale do kogo on należy? Co jest zapisane w planie zagospodarowania dla tego terenu i tak dalej, i wiele uwarunkowań, jak duże
jest. Ja rozumiem, że są takie dobre intencje tych wielu, wielu gmin, to raz, ale wielu instytucji, które operują na tym terenie, tak?
Tak, i wspólnie te sprawy próbujemy rozwiązać i w tej chwili, kiedy żeśmy to zdiagnozowali, wytypowaliśmy wstępnie te lokalizacje, partner nasz Politechnika Gdańska opracuje w tej dla tych lokalizacji założenia urbanistyczno-architektoniczne. Jesteśmy na końcówce, w maju już powinno to być. Każda z tych lokalizacji dostanie taki, nazwijmy sobie, dokument lokalizacyjny, gdzie będzie pokazane w którym miejscu, co może być tutaj, co tu powstanie i tak dalej. To oczywiście będzie skonsultowane z lokalnymi samorządowcami. Patrzymy, piękne jeziorko. W zasadzie jest to dzisiaj bajoro, a tu powinna właśnie powstać przystań i to należy, to jeziorko, do Lasów Państwowych, które chętnie chcą to przekazać dla Wód Polskich. Jest też tutaj opracowana koncepcja zagospodarowania tego terenu. Następnie, kiedy te dokumenty powstaną, czekamy jeszcze, nie wiem, do 2 tygodnie, kiedy te dokumenty powstają, zespół roboczy wtedy dokonuje opracowania całego opisu tego szlaku pod względem kulturowym, sklamruje, jakby to kolokwialnie mówiąc, i przedstawiamy to do władz samorządowych województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, aby to ujęto w dalszych krokach w celu realizacji. Mam nadzieję, że z pomocy technicznej zostaną opracowane sztywne dokumenty już takie projektowe i wtedy będziemy starali się osiągnąć.
Pytanie pana dziennikarza brzmi, czy to się rzeczywiście może udać, bo koniec końców to najważniejsze ostatnie pytanie brzmi, a skąd pieniądze, drogi panie?
No właśnie, i widzi pan, kiedyś mówiono, przepraszam, tak, chodzi ptak od drzwi do drzwi i w zasadzie jakieś wizje roztacza, i kiedy to było 10 lat temu, czy 11, marszałek mówi, i w zasadzie chodzi facet i coś chce, nie? Mówi o tym, o tamtym, ale jakoś to nie, ale w końcu jednak się przebiłem z tym.
Rozumiem,
i powstała.
Gadał o tej pętli żuławskiej i w końcu wychodziło.
Chodził i wychodził. I tak też można powiedzieć, jesteśmy dzisiaj o ile mądrzejsi. Wtedy chodziło się 8-10 lat, zanim te środki operacyjne, walka, a komu dać te środki operacyjne, a dzisiaj jesteśmy już po roku na etapie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznych. Już jesteśmy, mamy rozpracowany, zdiagnozowany teren, wiemy, co chcemy zrobić, jesteśmy na etapie opracowania, sklamrowania opisu tego szlaku, więc jesteśmy naprawdę dużo, dużo. Następnym krokiem będzie oczywiście przygotowanie oferty marketingowej i wielu, wielu innych. Chcemy wystąpić do Interregu w ramach Południowego Bałtyku, to będzie partnerem, będzie Politechnika Gdańska na opracowanie wszystkich tych powiedzmy założeń promocyjnych, etc.
To ja mocno trzymam kciuki, żeby to wszystko wyszło, bo to pływanie po kanale Elbląskim rzeczywiście to jest przepiękna, przecudowna sprawa, nie tylko jeżeli chodzi o Pocholnię, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o przyrodę, jak mówi Zbigniew Ptak, to też to wszystko, co jest wartością kulturową wokół. Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić w takim razie na zakończenie naszej rozmowy. Zbigniew Ptak był naszym gościem, proszę państwa, jegomość, który z wiekiem chodzi coraz szybciej.
O, bez przesady, ale przynajmniej staram się.
Bardzo dziękuję.
Kłaniam się uprzejmie.